bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Tak jak już zapowiadaliśmy, dzisiaj będziemy podczas tej audycji Czarno na Białym zastanawiać się, rozważać wspólnie tutaj z moimi gośćmi nad tajemnicą sakramentu małżeństwa, nad duszpasterstwem rodzin też w naszej diecezji, nad różnymi pomysłami, inicjatywami, które są podejmowane, które będą podejmowane. Ale może najpierw powitam moich gości. Witam Was serdecznie, przedstawcie się sami, to będzie najprościej.
Ksiądz Jacek Sereta, diecezjalny duszpasterz rodzin.
Agnieszka Pasztor, żona, mija 4,5 roku od chwili, kiedy zawarliśmy związek małżeński. Nasza córka ma 3,5 roku i drugie dziecko mamy w drodze.
Także bardzo się cieszymy, że jesteś z nami tu razem z księdzem Jackiem, bo tak no, jak sami księża o małżeństwie rozmawiają, to trochę może to trochę być, no nie zawsze, niektórzy mówią, że mało przekonywujące, chociaż...
Już pewnie nie do końca, dlatego że także my też księża wyrośliśmy w konkretnych rodzinach.
No więc o to chodzi.
Nasza posługa kapłańska jest też bardzo w konkretnych wspólnotach parafialnych, czy mamy kontakt z konkretnymi rodzinami. Również tutaj dane mi też w ostatnim czasie jest przeżywać wiele rekolekcji z małżeństwami. To też jest wielkie bogactwo, którym jako ksiądz ja nasiąkam, którego się uczę, tego bogactwa rodzinnego i któremu służę jako ksiądz.
Tak, i też druga chyba taka prosta zasada, że jak ktoś, żeby no, być lekarzem dla drugiego, nie trzeba samemu być chorym. Więc to jest też, to jest jakby takie, bo niektórzy mówią, że co ksiądz wie o życiu rodzinnym, o wychowywaniu dzieci, o problemach, o... Więc to tak jak ja czasami mówię, że jak ktoś przychodzi do lekarza, to, no, to nie pyta, czy ten lekarz jest albo na przykład, czy chorował na tę chorobę, nie? Tylko po prostu też, szczególnie gdy chodzi o kryzysy małżeńskie, nie? Bo tu niektórzy mówią, że no, ksiądz się nie zna na tych, ale to jeszcze o tym porozmawiamy później, o kryzysach. Najpierw trzeba by, ja mówię, takie wczoraj miałem dosyć ciekawe doświadczenie, bo byłem tutaj, pomagałem trochę w jednej parafii po kolędzie, bo kolega mnie poprosił, bo tam mu ciocia zmarła, musiał pojechać na ten pogrzeb i go zastępowałem. I taki w jednej rodzinie zachodzę już na koniec. No i tak oni mówią, że no chcą tutaj dziecko przygotować do pierwszej komunii świętej, ale jakoś tak rozmawiamy i oni mówią, że a my nie mamy ślubu kościelnego, nie, ale po co nam ten ślub? Bo przecież nasi sąsiedzi żyją też, no mają ten ślub kościelny, ale praktycznie niczym się nie różnią. Tak samo jak my się kłócą, sprzeczają się i mają te same problemy, co my. Tak właściwie to po co nam ten sakrament? Czy ten sakrament coś zmienia w życiu chrześcijańskim? Czy rzeczywiście coś jest takiego specyficznego, co daje ten sakrament małżonkom, czego, co wyróżnia ich od świata pogańskiego, można tak powiedzieć?
Tak, to bardzo ważne pytanie. Również w odniesieniu do tego, co ksiądz Mateusz tutaj powiedział, konkretnego przypadku, ale również do tej takiej mody cywilizacyjnej, jakiegoś życia na próbę, jakiegoś takiego życia na jakiś czas. No, sakrament małżeństwa to jest oddanie się dwojga ludzi w takie misterium życia Chrystusa. To jest oddanie się siebie właśnie dla Chrystusa, po to, by On to 1+1 nieustannie scalał. I jest to więc jakby ta nowa jakość życia, że tutaj stoi gwarant Bóg, który przychodzi do człowieka, by go umacniać, by pozwolić jakby doświadczać swojej łaski i by też no właśnie prowadzić. I oparte życie wspólnoty dwojga ludzi o sakrament małżeństwa, właściwie pojętego, że jest to zaproszenie Chrystusa do swojego życia i wejście w życie Chrystusa jako tę realną osobę, jest gwarancją, można by powiedzieć, takiego też no, duchowego sukcesu. To nie znaczy, że ludzie ci nie będą mniej chorowali, czy nie będą musieli zajmować się odrzucaniem śniegu, który spadł, ale oni mają ostoję. Tą ostoją jest właśnie Bóg. I to On jakby prowadzi, On towarzyszy, On umacnia, On przemienia i On jest tym gwarantem. że Jego łaska jest tutaj mocna. No, sakrament małżeństwa, jakby w pełni przeżywany, jakby zawsze pytał wiarę, właśnie kto tutaj jest dla mnie najważniejszy. I dlatego również duszpasterstwo rodzin naszej diecezji podejmuje szereg inicjatyw właśnie zmierzających ku temu, by kandydatów do małżeństwa, więc narzeczonych, jakby podprowadzić najpierw do wiary właśnie w Chrystusa, a i w duchu tej wiary przyjmujemy właśnie sakrament. I kierunek życia sakramentalnego wyznaczają no właśnie słowa przysięgi sakramentalnej, które właśnie mocą Ducha Świętego, mocą łaski, jakby są drogowskazem. Wiem, że to, co teraz mówię, jest rzeczywiście trudne, bo dzisiaj, kiedy rozmawiam z narzeczonymi, to dla narzeczonych jakby liczy się taki zewnętrzny konkret. Liczy się pewna ceremonia, obrzędowość. Natomiast w pierwszej kolejności jakby w dobrym przygotowaniu do małżeństwa chodzi o po prostu o podprowadzenie do Chrystusa. Nieraz mnie ma narzeczeni i mówią, proszę księdza, jaki kurs najlepiej przeprowadzić. Oczywiście ważna jest komunikacja. Ważne są dzisiaj jakby pewne podpowiedzi praktyczne dla małżonków, ale od strony takiej wiary najlepszy sposób przygotowania kandydatów do małżeństwa jest taki, by ich przygotowanie zmierzało do tego, by oni odkryli Jezusa Chrystusa jako swojego Boga, do którego odnoszą swoje życie. A wszystko inne jakby będzie im dodane. To nie znaczy, że jakby wiara tutaj rozstrzyga wszystko. Ale wiara w Boga rzeczywiście daje tą siłę, gdzie człowiek, że tak powiem, po ludzku później będzie pewne rzeczy ustawiał. I temu rzeczywiście dzisiaj służą różnego rodzaju działania psychologów. Dzisiaj bardzo popularny kierunek, różna komunikacja międzyludzka. Ale jeśli mówimy o sakramencie małżeństwa, to tutaj mówimy o zaproszeniu Chrystusa, o wejściu w relację do Chrystusa osobową. Ja, Bóg, ja, Jezus. Właśnie to jest tutaj łaska sakramentu.
Ja jeszcze podam też, bo zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy do włączenia się, szczególnie tych, którzy mają doświadczenie małżeńskie, żeby się z nami też dzielili tym, jak przeżywają ten sakrament małżeństwa. Czyli mówiąc krótko, czy są takie sytuacje, że czujecie Państwo tę moc sakramentu małżeństwa, żebyście na przykład no, zachowali się inaczej, gdyby nie było z Wami tego Chrystusa, który no, pozwala czasem podejmować krzyż? Bo ja myślę, że to, co jest no, kluczowe tutaj, to co ksiądz Jacek powiedział, wszystko pod tym się podpisuje oczywiście, ale myślę, że tak jednym zdaniem to, co jest jakby kluczowe, gdybyśmy postawili pogańskie małżeństwo obok dwa małżeństwa, chrześcijańskie i pogańskie, to jedni i drudzy tę samą wodę piją, tak jak tu rozmawialiśmy, śnieg odgarniają i tak dalej, mają te same problemy. Natomiast to, co wyróżnia chrześcijan, to jest moja relacja do krzyża, że chrześcijanin z krzyża nigdy nie zejdzie. Poganin w momencie, kiedy jest trudno, kiedy są sytuacje takie czy inne. Ale zachęcam też Państwa do włączenia się w tę dyskusję. Podam telefon, przypomnę, do nas do studio można bezpośrednio dzwonić. 25 kierunkowy do Siedlec, potem jest 644 i 6555. Można też przesyłać swoje refleksje na gadu-gadu, komunikator internetowy, numer 308-6701, albo też wysłać SMS-a pod numer 509-056-590. Może przerywnik mały muzyczny?
Thank you.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Wracamy ponownie do naszej audycji. Przypomnę, że mówimy na temat małżeństwa, czym jest sakrament małżeństwa, co jest taką specyfiką małżeństwa chrześcijańskiego. I też zachęcam Państwa, nawet można pytania różne zadawać. Dzisiaj jest taka szczególna okazja, bo jest z nami i ksiądz Jacek, który na co dzień pracuje z rodzinami i różne rekolekcje prowadzi, kursy, szkolenia, ale też i trudnymi problemami się zajmuje i też dotyczącymi małżeństw niesakramentalnych. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś takie pytania na ten temat, czy kogoś w rodzinie też miał, to wtedy można zapytać, bo też Kościół daje nam różne formy duszpasterstwa. Ci ludzie, ja tak tylko krótko powiem, że ci ludzie dotknięci tym dramatem, czy rozwodu, czy drugiego małżeństwa, nie są poza Kościołem. To jest, nie są jakby, nie przestali być chrześcijanami, nie? Bo to jest ważne, żeby to mieć ciągle przed oczami. Więc gdyby ktoś chciał na te tematy porozmawiać, zapytać, to zapraszamy. Można do nas dzwonić. Tu ksiądz Jacek jest kompetentny w tej tematyce. I też Agnieszka jest z nami, żona, matka. Teraz drugiego dziecka się spodziewa. No właśnie, powiedz Agnieszka, czy na przykład doświadczasz tego, że ten sakrament małżeństwa w tobie działa? Że rzeczywiście w konkretnych sytuacjach, gdyby nie ten sakrament, gdyby nie ta moc Chrystusa, to pewnie byś nie miała siły, żeby się zachować, żeby się oprzeć takiej czy innej pokusie, czy żeby po prostu nie uciekać od krzyża.
Cały czas właściwie czuję to działanie sakramentu, dlatego że bardzo świadomie razem z moim mężem wstępowaliśmy w ten związek. Mamy za sobą taką długoletnią już formację. Ja najpierw jako członek diakonii ewangelizacyjnej młodych formowałam się sama i to był bardzo trudny czas, bo tak gdybym miała po ludzku powiedzieć, to nikomu nie życzę tak wyboistej drogi formacyjnej, jaką ja miałam, bo właśnie trzeba nawiązać do tego, co powiedział ksiądz Jacek, do tego budowania na Chrystusie, żeby się na Nim oprzeć. Co to znaczy, bo ja bardzo długo się tego uczyłam. Ważne jest, żeby w ogóle odkryć właściwie powołanie, bo to już jest 50% naszego życiowego sukcesu z Chrystusem. Jeśli mamy pewność, że to jest małżeństwo, to teraz pytamy Boga, kogo mi przewidział, bo ludzie bardzo często szukają po omacku, na własną rękę, wchodząc niekoniecznie w relacje, które Panu Bogu są miłe, próbują kochać po swojemu, angażują sami na siłę swoje uczucia. Oczywiście nie można tego z góry krytykować, bo w człowieku jest ogromna potrzeba bycia z kimś, taka naturalna, tylko trzeba się umieć też w odpowiednim momencie wyciszyć, żeby w sobie tego głosu Pana Boga nie zagłuszyć. I ja miałam taką ogromną potrzebę wyjścia za mąż, co na tamtym etapie niekoniecznie podobało się Panu Bogu. I pamiętam taki bardzo trudny lot na Światowe Dni Młodzieży do Kanady, kiedy bardzo wyraźnie w swoim sercu usłyszałam, że Pan Bóg ode mnie oczekuje innej drogi życiowej. To naprawdę to było bardzo silne dotknięcie i pomyślałam sobie, Boże, tylko nie to. Tu taka fajna przygoda nas czeka, spotkanie z papieżem, a ja jeszcze takich trudnych rzeczy muszę słuchać. No i Pan Bóg jakby przez cały ten 3-tygodniowy wyjazd tak upominał się, że jednak bardziej by mu się podobało, gdybym... I byłam na etapie, kiedy chciałam dokonywać wyboru, ale właśnie Pan Bóg chciał, ja to czułam, takiego z mojej strony, żebym ja się opowiedziała, że zgadzam się na wybór takiej drogi w samotności. Tak krótko mówiąc, bo są różne formy również życia instytutowego i ja poczułam, że to może być coś dla mnie, co Pan Bóg przygotowuje, a co mi się nie podoba. Ale ponieważ ta moja formacja jakby wszystkich polega na tym, żeby pozwolić, żeby to Pan Bóg kierował naszym życiem, to przez 2 lata się siłowałam sama ze sobą i z Panem Bogiem. Pamiętam, że kiedy się zgodziłam, to znowu Pan Bóg właśnie uśmiechnął się do mnie i ja zobaczyłam, że to była niesamowita próba, którą przeszłam, bo już byłam gotowa i może jeszcze poza wszystkim brakowało mi radości, ale zawsze chciałam wypełniać wolę Bożą i się zgodziłam na to, co Pan Bóg przewiduje dla mnie i chciałam zobaczyć kolejny etap, co będzie po tym, jak się już zgodzę. No i Pan Bóg właśnie podesłał mi kolegę, który chciał się umawiać ze mną do kina, więc chodziliśmy co tydzień na bardzo ambitne filmy. Dzięki temu poznałam klasykę.
Bo to jest różnica podobna. Można iść do kina i można iść na film, tak?
Więc oglądaliśmy te filmy i ja tak sobie myślałam, ale o co właściwie chodzi, że tak chodzimy do tego kina, ja czuję, że to jest właściwy mężczyzna, a z drugiej strony, że ja mam się nie angażować. I zaczęłam z Panem Bogiem jakby tutaj rozmawiać, byłam jeszcze na kierownictwie duchowym, więc podpytywałam księdza, czy to może być tak, że Pan Bóg zmienia decyzję, że to jakaś próba jest. I ksiądz właśnie mówił, że tak, bo ważne jest, żeby dzisiaj się zgadzać na to, co Pan Bóg ma dla ciebie. Jeżeli dzisiaj, o teraz, o 21:58, niech się dzieje wola Boża, mówisz, to jest dobrze, a nie wybiegaj aż tak bardzo w przyszłość. Może to małżeństwo będzie za 5 lat, może za rok, nie wiemy. Obserwuj. No i właśnie ja tak rozmawiałam z Panem Bogiem, że podoba mi się i tak rok takiej znajomości, chodzenia do kina, przyglądania się sobie. Po roku już mnie to strasznie zmęczyło i jakieś rozmowy takie.
Ile można do kina?
Ile można chodzić do kina i jeździć rowerami.
I patrzeć razem w ekran, a nie sobie w oczy.
Więc, tylko to właśnie chcę podkreślić, że to wszystko rodziło się bardzo powoli, jakby studziło moje emocje, moje takie ludzkie myślenie, że to może już teraz, Panie Boże, jakoś się zawiąże w prawo czy w lewo. Potem już, kiedy nam się udało, znowu Pan Bóg przyszedł z taką podpowiedzią. Było jakieś znowu spotkanie młodzieży, ja siedzę przed telewizorem i tak już chciałam, żeby w którąś stronę się Pan Bóg opowiedział, a ciągle w takim zawieszeniu. I właśnie włączam sobie telewizor, a papież mówi, jeśli macie powołanie do małżeństwa, to nie bójcie się tego. I pomyślałam sobie, że po prostu te słowa znowu muszą być do mnie. No i właśnie wtedy zadzwonił mój obecny mąż i umówiliśmy się na rozmowę i po tej rozmowie jakby zaczęliśmy być oficjalnie parą, a narzeczeństwem znowu po roku się staliśmy. Jeszcze rok narzeczeństwa i dopiero małżeństwo. Tylko przez cały czas jakby próbowaliśmy odczytywać wolę Bożą i mój mąż też wstąpił po jakimś czasie do diakonii ewangelizacyjnej młodych i nie ukrywam, że było nam łatwiej odczytać wolę Bożą, dlatego że wiedział, co jest dla mnie ważne i dla niego też stało się to ważne, żeby przypodobać się tym wyborem Panu Bogu. Więc do końca oboje tak naprawdę żyliśmy w jakiejś niepewności, bo kiedy już zapadła decyzja, kiedy mąż obecny się oświadczył, ja przyjęłam pierścionek, to po tygodniu trochę się tego wszystkiego przestraszyłam i chodziłam do kościoła z pierścionkiem w torebce. I jeszcze próbowałam się jakby, no już tak upewnić przed Maryją, że to już jest na pewno to. Więc naprawdę dużo się modliłam o ten właściwy wybór, żeby to nie było przypadkowe. No i wiedziałam, że my się decydujemy na życie ze sobą do końca naszych dni. Chciałam, żeby to była taka odpowiedzialna decyzja i że nie robimy sobie furtek, że jak nam nie wyjdzie, to zawsze możemy się rozstać. Myślę, że ta nasza znajomość też była okupiona i wyrzeczeniami, walką o czystość, też z mojej strony jakimś takim oczekiwaniem już na konkretne decyzje, co wiązało się też z jakimś takim cierpieniem, krzyżem, że dojrzeliśmy do małżeństwa i kiedy ja przed Panem Bogiem ślubowałam, to czułam, że Boga biorę na świadka i że nie ma od tego odwrotu. I teraz, kiedy obserwuję małżeństwo nasze i te niesakramentalne, które zdarza nam się spotykać, to co ksiądz Mateusz też powiedział, bardzo często jest tak, że małżeństwo to sakramentalne ma jeszcze gorsze problemy niż to niesakramentalne. To się tak wydaje, że im się żyje łatwiej, że...
To jest jeden psalm na ten temat, tak. Który mówi właśnie, no dlaczego... że ten pobożny, sprawiedliwy ma problem, bo pyta, no przecież grzesznicy tak sobie dobrze żyją, spokojnie, nie? No nie doświadczają ich takie czy inne, nie? A ja tutaj wierny Panu Bogu wyrzekam się, a właśnie to, co mówisz też, nie? No ascezę prowadzę taką, tutaj walczę o czystość, tutaj z tym, nie? Oni tych problemów nie mają.
Tak, nie? Tak. Oni mają wszystko teraz, zaraz, natychmiast i jakby tak powierzchownie, no to niczym się...
Tak, tak, nie, na zewnątrz.
Właśnie, na zewnątrz.
To właśnie jest to kryterium. Tutaj też, ja przepraszam, że jeszcze, bo tu mamy SMS-a jednego. Tutaj Aneta nas pyta, dlaczego coraz więcej młodych ludzi wybiera życie bez ślubu, mieszkają ze sobą i chodzą razem do kościoła? Dlaczego ludzie chcą żyć bez błogosławieństwa Boga? No... Właśnie, może spróbujemy tu wspólnie odpowiedzieć, ja tak jednym słowem, tylko mi się tak nasuwa też po kolędzie właśnie, studenci gdzieś tam przyjmują mnie, nie, właśnie no para sobie żyją, no i tak rozmawiałem, nie, mówię, co wy tak mieszkacie razem, nie ten, a, no bo się powoli przygotowujemy, myślałem, że małżeństwo na początku, nie, 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 my to tak sobie mieszkamy, no musimy, no jak ksiądz, no dzisiaj, no to przecież musimy się dopasować do siebie, nie, no to ksiądz nie tutejszy jest, nie dzisiejszy. I to jest, no to jest problem, bo ludzie uważają, że to jest, że ja tutaj jestem panem sytuacji, że ja mogę się dopasować do drugiego. Czy to rzeczywiście jest możliwe, że można się do kogoś dopasować?
Statystyki dziś mówią jednoznacznie, że termin dopasowywania się narzeczonych jest błędną drogą, bowiem pozwolę sobie na przywołanie statystyk. 2004 rok w Polsce. 50 tysięcy rozwodów, 2008 rok w Polsce katolickiej, 76 tysięcy rozwodów. Małżeństw, które się pobrały przez sakrament małżeństwa. Kiedy 13 lat temu jakby rozpoczynałem swoje kapłaństwo, to pamiętam w kancelarii parafialnej miałem bardzo nieliczne pary, które żyły ze sobą razem. Dziś, kiedy rozmawiam z księżmi wikariuszami, oni spotykają bardzo nieliczne pary, które nie żyją ze sobą razem. I jeśli więc drogą byłoby dopasowywanie się, bo przecież potężna grupa narzeczonych już jest jakby dopasowana, to powinno przekładać się na trwałość życia rodzinnego, małżeńskiego, a się nie przekłada. I tutaj myślę, że jest oczywiście wiele czynników, ale na dwa chciałbym wskazać. Po pierwsze, to może mocne słowa, ale dla mnie ludzie, którzy żyją razem, nie myśląc o swojej przyszłości sakramentalnej życia razem w dość krótkim czasie, jakby zdecydowanie stawiają siebie. To ksiądz Mateusz powiedział w miejsce Pana Boga, że tutaj Bóg i jego nauka się nie liczy. Po prostu my jesteśmy Panem życia i to ma jakby swoje podłoże, no powiem mocne słowo, ale w braku wiary.
Tak, tak.
Bo wiara, moja relacja do Boga jakby autentycznie przeżywana nie pozwala mi na życie w konkubinacie, bo tak to trzeba nazwać. A drugi aspekt jest taki bardzo ludzki, że dzisiaj mieszkanie razem i niedecydowanie się na wspólne życie razem na wieki dla mnie jest znakiem niewiary w siebie. Że ludzie jakby nie wierzą w coś, co może być trwałe. Że dzisiaj ta jakby powszechna moda rozwodowa, którą chociażby widzimy w serialach, jakby sprawia, że ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za siebie. Więc to jest ten jakiś czas, który sobie damy, będzie fajnie, to będzie fajnie, będzie niefajnie, to się po prostu rozejdziemy. Co będzie z dziećmi? O dzieciach nikt nie myśli.
No właśnie, to jest ten problem. Ja jeszcze do tego wrócimy, tylko bo tutaj na gorąco też mamy pytanie bardzo takie dosyć, no myślę, że poważne i ważne na pewno dla tej osoby, która pyta. Ja może jej przeczytam. Mam pytanie. Siostra jest chora na schizofrenię, nie dostała ślubu. Ja jestem zdrowa, z narzeczonym mamy ustaloną datę ślubu. Czy w związku z tym mogę mieć problemy z otrzymaniem ślubu, czyli z otrzymaniem, z przyjęciem sakramentu małżeństwa?
Znaczy, jeśli ta konkretna osoba jest zdrowa fizycznie, nie ma choroby...
I psychicznie.
Tak, i psychicznie nie ma choroby, która była tutaj przywołana, to jakby to nie jest żadną przeszkodą. To znaczy może wstąpić związek małżeński. Oczywiście no, nawet w protokole jest takie pytanie, czy ktoś w rodzinie nie jest chory, ale to nie jest przeszkoda. No, są takie przypadki. Proces przygotowania do małżeństwa skupia się na tym, żeby małżonkowie z jednej strony byli ludźmi zdrowymi, w takim wymiarze właśnie, czy powiedzmy fizycznym, czy też psychicznym, by mogli wziąć odpowiedzialność za siebie. I drugi etap przygotowania do małżeństwa idzie w kierunku jakby no, podprowadzenia tych ludzi przez doświadczenie wiary. Tak, żeby było to przyjęcie właśnie sakramentu, żeby nie była to forma ceremonii. Oczywiście tutaj może ktoś teraz przywołać kolejne pytanie, czy forma, nie wiem, jakiegoś kalectwa jest przeszkodą? Nie. To są oczywiście szczegółowe kwestie, które wymagają bardzo osobistego tutaj, no powiedzmy, spotkania z księdzem, który przyjmuje w kancelarii, ale no jest pewien katalog przeszkód, który rzeczywiście wyklucza zawarcie małżeństwa. No, schizofrenia jest dość poważną chorobą, która później przekłada się na właśnie wzięcie odpowiedzialności za siebie.
Za drugiego.
Za drugiego właśnie. I dlatego też to jest ta przeszkoda, która wymaga też pewnego przebadania. Natomiast w sytuacji tej osoby, która pyta o to, że ktoś w rodzinie ma, a ta osoba jest generalnie osobą zdrową, może więc spokojnie wstąpić w związek małżeński.
I tu jeszcze mamy jedno pytanie. Co to jest konkubinat? Bo tutaj chyba używamy też tego słowa trochę, ale myślę, że możemy to też wyjaśnić.
Tak, to konkubinat nauka Kościoła określa jako wspólne życie mężczyzny i kobiety bez sakramentu małżeństwa.
I to jest grzech, który no, często jest problem potem z rozgrzeszeniem tych ludzi.
Tak, dlatego że jeśli wchodzimy tutaj w tajemnicę spowiedzi, no to ci ludzie, którzy żyją w konkubinacie, a więc nie regulują przed Bogiem swojej relacji, a czy z Bogiem relacji, kiedy nawet się spowiadają, no nie obiecują poprawy, więc nie ma tutaj chęci poprawienia się, stąd też...
Bo wracają do domu i dalej grzeszą.
Wracają do tego samego źródła. Oczywiście samo słowo może boleć. My nie będziemy go rozpracowywali od strony etymologicznej. Oczywiście no, jest pewna grupa ludzi, która, bo to trzeba też rozgraniczyć, która mieszka ze sobą razem, nie myśląc o sakramencie małżeństwa, i jest pewna grupa osób, którzy żyją w związku na przykład cywilnym, gdzie któraś ze stron tego związku ma przeszkodę, znaczy była w innym związku. Zarówno jedno i drugie życie nazwane jest w nauce też Kościoła, w prawodawstwie, pewną formą konkubinatu, ale to trzeba też bardzo mocno wyakcentować to, co ksiądz Mateusz powiedział. No, ci państwo, którzy w takim związku żyją, niech się nie czują gorszymi. Bo to słowo konkubinat jakby ono nie ma na celu wywołać, że to są gorsi poza Kościołem. Oczywiście to jest ich zgoda na taką formę życia, która ich pozbawia po prostu
komunii
właśnie z Bogiem, sakramentalnej komunii. Bo Pan Bóg też przychodzi z łaską pozasakramentalną do tych ludzi.
Tak. Bo Eucharystia nie wyczerpuje całego bogactwa też Kościoła. Oczywiście jest największym skarbem, ale no z drugiej strony też są dzisiaj te wszystkie propozycje no, Kościoła, Benedykt XVI i tak dalej, w tej adhortacji pisze też o, no wychodzi do tych ludzi, nie? Że oni są cały czas jakby fundamentem w Kościele jest chrzest. I to jest jakby baza. I tutaj ten program też nasz diecezjalny Chrzest w Życiu i Misji Kościoła no ma tutaj jakby no przypominać nam to, że to jest baza, na której mamy budować nasze życie, czyli to wejście w misterium paschalne Chrystusa. I tak naprawdę małżeństwo, to co też ksiądz biskup często podkreśla jednym zdaniem, że to jest dwoje różnych wchodzi do grobu z Chrystusem, wychodzą jednym ciałem. I to myślę, że tego dzisiaj trzeba uczyć też. Jeszcze tylko mamy tutaj jedno pytanie dosyć też ciekawe. A co jeśli para jest zaręczona, bierze ślub kościelny, a po latach okazuje się, że to nie ta osoba? Mają się ze sobą męczyć przez całe życie? I czy osoba z kalectwem ruchowym może wziąć ślub?
No, na to drugie pytanie odpowiedź jest stosunkowo prosta. pewnie może, oczywiście nie znamy tytułu tego kalectwa, czy też powiedzmy nazwy tego kalectwa, natomiast jeśli ono, to kalectwo jakby nie przeszkadza w takim jakby normalnym życiu, w tym sensie takim psychicznym, uczuciowym, takim po prostu ludzkim, oczywiście z tą dolegliwością jakąś, to nie przeszkadza, bo tutaj w sakramencie małżeństwa chodzi o spotkanie też osób, które biorą odpowiedzialność za siebie, prawda? Które chcą żyć razem, to pragnienie szczęścia tychże ludzi i z myślą też o potomstwie, bo jakby te dwa cele są małżeństwa.
Czyli że właśnie, są zdrowi, zdolni
tak,
do
tak, przekazania
jeżeli
też życia. Tak.
No powiedzmy, dolegliwość nie przeszkadza w pożyciu małżeńskim. To
tak,
trzeba też jasno...
Ale też jakby tutaj też są wiele szczegółowych kwestii, bowiem sama niepłodność nie przeszkadza w zawarciu małżeństwa, tylko niezdolność do
tylko musi być akceptowana przez drugą osobę. To jest też ważne.
Natomiast na to pierwsze pytanie rzeczywiście odpowiedź jest to tyle trudna, że jeśli rzeczywiście no, ci ludzie się pobrali i w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa, czy w drodze przygotowania i w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa te osoby no, przed sobą żyły w prawdzie, I brały sakrament, że tak powiem, wchodziły w sakrament, bo brały to takie brzydkie słowo, wchodziły właśnie w tą relację do Chrystusa świadomie, dobrowolnie, w tym momencie, w jakim żyły, no to kiedy później okazało się, że to nie ten królewicz, o którym ona myślała, albo nie ta królowa, no to jakby no, tego się już nie zawróci. Sakrament jest sakramentem. I tutaj myślę, że nie trzeba stawiać pytania, no co zrobić. No, trzeba pytać, co się takiego stało, że nie wiem, po miesiącu, po roku gdzieś zaczęło topnieć. I to, co mówiliśmy na początku, że relacja każdego ze współmałżonków właśnie do Chrystusa poprzez nawrócenie jest szansą, by zawracać z drogi niewłaściwej ku wspólnocie. To jest oczywiście proces. No dzisiaj też, bo myślę, że o tym warto, żebyśmy powiedzieli, dzisiaj też jakby stało się taką powszechną, no może to mocne słowo, ale modą, szukanie różnych dróg unieważnienia małżeństwa, to się popularnie nazywa rozwodu w Kościele. Otóż rozwodu w Kościele nie ma. No Kościół nie może rozwiązać czegoś, co było związane. Kościół może przez pewną formę badania, które dokonuje się w sądzie, jakby zobaczyć cały proces przygotowania do małżeństwa i wykazać w drodze tego badania, tego procesu sądowego, że w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa no strony nie były wobec siebie uczciwe, że były jakieś ukryte rzeczy, które po prostu no, są przeszkodą, że strony, czy powiedzmy cierpiały na jakąś chorobę, czy po prostu były niedojrzałe. Tutaj jest bardzo wiele przypadków, ale nie ukrywam, że również widząc przez tutaj działalność naszego sądu biskupiego, no, widzimy taką tendencję, że każdy konflikt, powiedzmy w małżeństwie, szczególnie dzisiaj widzę to młodym, od razu kończy się, no to szukajmy rozwodu w Kościele.
Znaczy ja tutaj jeszcze też jednym zdaniem tak dokończę, że to, co jest, to, co też, nawet jak mówię, jeżdżę na te różne wizytacje i też gdzieś tam te pytania padają z księdzem biskupem, to zawsze jest, ksiądz biskup zawsze krótko odpowiada, że w tym momencie, kiedy ktoś godzi się na rozwód, czy z jakiejkolwiek przyczyny, nie, właśnie to, jeżeli jest ważnie małżeństwo zawarte, to tak jakby powiedział Panu Jezusowi, pomyliłeś się, zejdź z krzyża. To nie ma sensu, ta droga nie ma sensu. Tak naprawdę to nie chodzi o wierność, to co, bo te wszystkie pytania nawet, które, to o czym my rozmawiamy, to tak jakby małżeństwo, właśnie to tym się różni sakrament od jakiejś umowy świeckiej, nie wiem, cywilnej, dogadania się gdzieś tam, że to jest oparte na wierności Boga, który za tę przysięgę, można powiedzieć, za tę wierność zapłacił życiem.
I tą konkretną przysięgę,
tak
jest,
konkretnego
małżeństwa.
Tak jest, konkretnego małżeństwa. I teraz powiedzieć, że ja... Nie wytrzymuję z tobą, bo nie wiem, bo na przykład żona mówi do męża, bo alkohol od ciebie, nie leczysz się tam, czy zacząłeś pić alkohol.
Ale gdzieś jest przyczyna tego.
Tak jest.
Tak?
Albo na przykład nawet czasami, nie, bo jakiś tam ma romans, nie, z kimś tam, nie. To jest
a
problem
nawet,
złożony.
Przecież Mateuszu, bardzo drobne konflikty.
No tak.
Bo my się kłócimy.
Bo zupa przesolona, nie?
Prawda?
Się kłócimy, nie dogadujemy się. Tak. Albo dzieci nam, nie wiem, mamy inne pomysły na życie.
Pani Agnieszko, czy tak jest małżeństwo?
Są sprzeczki, oczywiście. Są trudne sytuacje. Takie, gdyby nie było tej wiary, że to jednak Pan Bóg ostatecznie pomaga człowiekowi rozwiązywać takie sytuacje konfliktowe, to ja pamiętam takie momenty, szczególnie z początku, bo ta miłość, jaką się buduje w okresie narzeczeństwa, różni się od tej, jaką zdobywa się w małżeństwie. To jest naprawdę, na początku to jest ciągła walka, bo to jest osoba nowa pod naszym dachem.
Intruz.
Nie, żartuję. Nie, no. Po prostu budzimy się po ślubie w innej rzeczywistości. Nie oszukujmy się. I z mojej perspektywy, no to wygląda tak, że są jakieś takie starcia, że są rzeczy, których w sobie nie akceptujemy i musimy się nauczyć z tym żyć, albo pewne rzeczy po prostu przebudowywać, że małżeństwo to jest ciągła praca, ale ja pamiętam taki moment, kiedy już byłam tak bezsilna, bo tak nie mogli, bo właśnie ja mam o tyle fajnie, że my z mężem zawsze rozmawiamy. To jest komfort, że po pierwsze wiedzieliśmy, w którą stronę idziemy i teraz nie ma takich sytuacji, że się pogniewamy i nie rozmawiamy. Zawsze szukamy rozwiązania.
Państwo, wybaczcie, ale tą drogą pozwolę sobie pozdrowić pana Pawła, męża pani Agnieszki, bo o nim tak dużo dzisiaj rozmawiamy. To też jest dla nas taka radość, że możemy mówić o małżeństwie właśnie z małżeństwem. Pan Paweł został w domu, ponieważ ktoś musi opiekować się córką. Nie jesteśmy w stanie obojga małżonków tutaj, prawda, zaprosić. Ale też to, co tutaj rozmawialiśmy, myślę, że jeszcze nas podprowadza do takiego zagadnienia, które to jest istotnie ważne, które też wynika z sakramentu małżeństwa. Że mianowicie właśnie widzenie sakramentu małżeństwa nie może być jakby pociągnięte jako widzenie sakramentu jako pewnej rzeczy. Nawet przed Soborem Watykańskim II sakramenty ustawiano na zasadzie takich pewnych rzeczy, że coś mi Bóg daje. Oczywiście Bóg daje mi łaskę, ale w sakramencie Bóg przychodzi sam ze sobą jako ten, który chce mi pomóc. I tutaj jakby małżeństwo nie może istnieć bez miłości. Sakrament małżeństwa rzeczywiście daje mi właśnie siłę do miłowania na wzór miłowania Chrystusa. A Jezus właśnie miłuje Kościół poprzez oddanie życia dla Kościoła. Prawda? I teraz jakby, no czym jest miłość? Bo właśnie tu dotykamy tej bariery, którą widzę dzisiaj gubią, że tak powiem, małżonkowie w widzeniu miłości. Że miłość to jest tylko takie, no, coś dla mnie od kogoś. A rozumienie chrześcijańskie miłości jest całkiem inne. Miłość jest to pewna forma życia, gdzie ja dla ciebie jestem darem. Jeśli każdy z małżonków będzie tą drogą szedł, że wstępując w drogę życia małżeńskiego, ja otrzymuję właśnie od Chrystusa tę moc, taką, którą on miał, właśnie by życie traktować jako dar dla. Jeśli z takim przekonaniem będzie wstawał mąż rano z myślą, co mogę zrobić jako mąż dla mojej żony, czy dla moich dzieci też, to jestem głęboko przekonany, że to małżeństwo będzie szczęśliwe.
I nigdy nie będzie myślał o rozwodzie.
Tak, tak.
Zrobimy krótką jeszcze przerwę muzyczną. Ja tutaj cały czas cieszę się, że te pytania napływają do naszej skrzynki. Jest już tutaj gorąca ta nasza skrzynka. Będziemy odpowiadać na te pytania. Tutaj zaraz wrócimy do tych pytań po przerwie. Zrobimy
nie
krótką.
Wołaję pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nieposkromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, to wiedz, nie pokonasz miłości. zwyciężysz je, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiedz, to się.
Wracamy do naszego tematu. Mówimy o małżeństwie, rodzinie, o chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, o duszpasterstwie rodzin. Przypomnę, że przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Jacek Sereda i Agnieszka, szczęśliwa żona i matka, spodziewająca się teraz już drugiego dziecka. Szczęśliwa żona jednego męża oczywiście. I przypomnę, że można cały czas do nas pisać, dzwonić, komunikować się z nami na różne sposoby. Czyli zadzwonić można bezpośrednio do studia, numer 256446555. Jak ktoś się wstydzi, no to może wysłać SMS-a 509-056-590 albo na gadu-gadu napisać 308-6701. Może spróbujmy tak jeszcze szybko na te pytania odpowiedzieć, bo ich trochę tutaj napłynęło od tego ostatniego chyba, które tutaj zostało. Więc chodzi, znaczy od tego pierwszego zaczniemy. Chodzi o, bo tam wcześniej rozmawialiśmy, czy właśnie chora osoba, która ma problemy z poruszaniem się, może być wziąć ślub, więc mówimy, że tak, jeżeli nie ma żadnych tam jakichś przeszkód, no w sensie tutaj skomplikowanych, psychicznych, czy ten, więc ta osoba, która ma chore nogi, spokojnie może wziąć ślub. I oczywiście, jeżeli ta druga strona też to akceptuje, nie ma w tym problemu, Kościół to błogosławi. Bo Kościół właściwie jest szafarzem sakramentu, to też jeszcze dobrze wiedzieć. To nie jest ksiądz, tak jak na przykład w sakramencie Eucharystii czy w sakramencie pokuty, tylko szafarzem, czyli tym, który udziela sakramentu, są małżonkowie, czyli ten narzeczony i narzeczona. Oni sobie wzajemnie ślubują miłość, a ksiądz jest tylko świadkiem i może tylko związać, jakby no, cieszyć się ich szczęściem i być tym świadkiem, gwarantem tego, że właśnie wierności Boga. To jest to pytanie. Następne pytanie. A ten schizofrenik, czy schizofrenik, który właśnie tam tutaj ktoś podaje, że jakby kapłan włożył na niego ręce i został uzdrowiony, czyli krótko mówiąc, czy schizofrenik, który jest wyleczony, może wziąć ślub?
No jest kilka też przypadków schizofrenii i tutaj jest jakby taka pewna grupa ludzi chorych na schizofrenię, która się niestety nie kwalifikuje do zawarcia małżeństwa. Natomiast powtarzam, to też jakby trzeba bardzo dokładnie przepatrzyć, przebadać przez dobrych specjalistów.
I tu trzeba świadectwo na pewno medyczne mieć.
Tak, specjalistów, ale to rzeczywiście musi być też przeżywane w prawdzie, to znaczy ta druga strona o tym musi wiedzieć.
Że takie po prostu leczenie było
tak,
wcześniej.
Tak, i jakby też nawet te niektóre pytania, które tutaj nasi słuchacze zadają, my się oczywiście bardzo z nich cieszymy, ale wiemy, że pewnie nie do końca, czy też nie kompletnie udzielamy odpowiedzi. Tutaj odsyłamy zawsze do konkretnych parafii, tam gdzie jest przygotowanie do małżeństwa, by tam o pewne rzeczy zapytać. Jeśli ktoś na przykład chce może przy kimś, kogo może nie zna, bo się krępuje swoich księży, może to uczynić w ramach też kontaktu z duszpasterstwem rodzin. Na naszej stronie internetowej Diecezji Siedleckiej jest taki link duszpasterstwa
telefon
rodzin.
Jest i adres.
Zresztą, jeśli chodzi o naszą diecezję, to po kolędzie księża roznosili folderki. Z tyłu tam jest już informacja. Proszę zadzwonić. To jakby na spokojnie chcemy o pewnych rzeczach powiedzieć.
Dobrze. Telefon mamy. To może odbierzemy jeszcze telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo Jacka, księdza Jacka Seredę bardzo, bo tu akurat z parafii Terespol dzwonię.
Bardzo
pozdrawiamy
dziękuję.
Panią z parafii Terespol.
Tak, ślicznie. Bardzo mi przyjemnie. I chciałam zadać pytanie. Jak w ogóle zachować się naprawdę wierną katoliczką i praktykującą i naprawdę Pan Bóg mi bardzo pomaga w moim życiu, ale jak się zachować? W 40 latach związku małżeńskiego dowiaduje się, że mąż ma, no tak prostym językiem powiedzieć, ma kochankę, w tej chwili żyje u kochanki, jestem sama. I no po prostu jak w ogóle, jak żyć, jak dalej żyć, bo staram się nieść ten krzyż swój, ale tak ciężko, proszę księdza, jak dalej sobie z tym radzić?
A mam pytanie, państwo jesteście razem cały czas, tak?
Bo... Nie, w tej chwili męża nie ma, mąż mieszka z kochanką. Ja jestem sama w domu, w ogóle to całe lato to nie byłam w domu, bo wygnał mnie z domu.
Więc
w tej chwili sprawy są w sądzie i dlatego mówię, tak mi ciężko, płaczę, ale ostatkiem sił staram się rozmawiać i jak dalej żyć, proszę księdza, jak dalej żyć?
No,
z głębi serca przebaczyłam mężowi. Mówię, Boże, żyj sobie z tą panią swoją, bo on twierdzi, że to przyjaciółka. Żyj, ale dajcie mi żyć, ale proszę księdza, oboje mi nie dają żyć. Oboje. Ale jak dalej sobie z tym radzić? Bo naprawdę dla mnie to jest taki krzyż nie do zniesienia.
Więc po pierwsze...
Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Szczęść Boże. I
szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie panią i też... Zapewniamy o modlitwie na pewno, ale tu ksiądz Jacek jeszcze odpowie.
Tak, no, czy odpowiedź jest też trudna, bo to doświadczenie pani jest trudne i po ludzku rzeczywiście ręce opadają, ale to, co mówimy tutaj od początku, czym jest sakrament małżeństwa? Że to jest właśnie również pewna zgoda na doświadczenie krzyża, opuszczenia. I tę sytuację, którą pani przeżywa jako chrześcijanka, katoliczka, pani odnosi do też opuszczonego Chrystusa na krzyżu. Ze strony pani uczyniła pani to, co mogła uczynić. Jeśli ktoś odchodzi, to my nie zatrzymamy. I tutaj pani życie w świętości jest jakby życiem w tym związku, który można by powiedzieć fizycznie nie istnieje, ale duchowo, sakramentalnie on ciągle jest. To jest pani mąż i pani nie odeszła. On odszedł. I pani żyje w tym małżeństwie, którego można powiedzieć fizycznie nie ma. Z tą świadomością i z tą wiarą, że to złożyłam w sakramencie małżeństwa, w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa i ja się nie cofam od tego. Co będzie dalej? Zobaczymy. Ja znam sytuację, gdzie ludzie kilka lat żyli ze sobą razem, w sensie z takimi ala przyjaciółkami, odchodzili i I kobieta po prostu czekała. I nawet znam taką historię, gdzie mąż odszedł, ona ma dwoje dzieci i kiedy mąż wielokrotnie dawał sygnały, znajdź sobie kogoś, ona powiedziała, nie, ja tobie zaufałam i tobie ufałam w sakramencie małżeństwa, ty jesteś moim mężem, ja nikogo więcej nie szukam. I mówi, ja na ciebie czekam. I ona mówi, ja wiem o tym, że on na przykład miał już dwie kobiety, ja wiem o tym, że ty jesteś moim mężem. I rzeczywiście to, co ona mówi temu człowiekowi, to jego po prostu tak to bije, że ona czeka stale. I też w tej sytuacji, no, pani droga jest też jakby drogą dalej tej wierności. Pani robi to, co pani może zrobić. Żyje w tej rodzinie, którą państwo założyliście, nie wchodzi w jakiś inny związek, też odnosi to opuszczenie właśnie ku Chrystusowi, ale też jakby zachęcam panią do tego, żeby szukać dla siebie dróg umocnienia, żeby pani nie została z tym sama. I tutaj od razu zapraszam panią do udziału w rekolekcjach, które organizujemy w ramach domu rekolekcyjnego w Siedlanowie. Też po kolędzie, na tych folderkach kolędowych jest tam z tyłu informacja do tego, żeby się wzmacniać, bo w pewnym momencie rzeczywiście siły człowieka opuszczają, kiedy odchodzi mąż, kiedy są jeszcze procesy. Wiem, że też tego nie rozstrzygniemy tutaj na antenie, bo to jest długa sprawa i zachęcam też panią, by za pani zadzwoniła chociażby nawet na telefon do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Każdego dnia od 8 do 13.30 dyżurujemy tam. Rozstrzygniemy to bardziej, ale właśnie ogólnie trzeba powiedzieć, no trzeba w tym trwać. W tej drodze można być opuszczenia, że pani stanie z taką formą kalwarii, ale Chrystus jest panią. Pani jakby nie odeszła w drogę grzechu, to trzeba nazwać. Mhm. Bo pani trwa. Panią to boli, naturalnie. I rzeczywiście jest tym ciężko. Ale właśnie wiem, że Panie Boże, Ty jesteś tutaj ze mną i Ty prowadzisz. Choć ta droga moja jest taka pokręcona.
I co najważniejsze, to jest chyba też to, że ten krzyż to nie jest końcem, tylko to się kończy zmartwychwstaniem. To jest początek. Krzyż nie jest końcem, ale początkiem drogi, która nie ma końca. I myślę, że to jest też ważne. To Benedykt XVI o tym mocno pisze w tej encyklice o nadziei, że kiedy człowiek ma nadzieję, że cokolwiek go spotka, jakikolwiek krzyż, jakiekolwiek upokorzenie, no to wierzy w zmartwychwstanie. Jak wierzy w zmartwychwstanie, to niczego się nie boi. I tak naprawdę dla mnie to też jest takie niesamowite odkrycie. Kiedyś byłem na takim dziwnym pogrzebie wręcz, bo często jest tak, że też spotykam właśnie problem różnych wdów, wdowców, że kiedy ktoś umiera i ten człowiek zostaje sam, to często słyszę, że świat mi się zawalił, nie? No koniec świata, tutaj już ta osoba, którą kocham, jak ja sobie teraz w życiu poradzę bez niego, bez niej, nie? I to jest czasami, z jednej strony to Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, żeby właśnie też człowiekowi postawić to pytanie, a zobacz człowieku, czy ty wierzysz w zmartwychwstanie? No bo to jest trudne, nie? Ale z drugiej strony ta nasza relacja i ona ma granicę, którą jest właśnie śmierć, nie? Można powiedzieć, ta tu na ziemi relacja. Natomiast jeżeli wiemy, że tam na nas czeka Bóg i teraz jeżeli ja tu w wierności, jeżeli ja jestem wierny temu mojemu powołaniu, no to tam też staje się znakiem zbawienia nawet dla tego męża, nie? Jeżeli pani się będzie modlić za tego męża i ofiarować cierpienia, to łaska na pewno go dotknie, nie? To nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, ale na pewno to nie będzie bezowocne. Mamy jeszcze tutaj też dwa pytania, jeszcze tak szybko. Właśnie tam ta jeszcze osoba do tej schizofrenii, ja rozumiem, że to chodzi o tę osobę, która po prostu jest zdrowa i ma w rodzinie chorą tam tę osobę na schizofrenię. Czy sąd biskupi będzie rozpatrywał moją sytuację, wysyłając mnie do psychologa albo psychiatry?
Znaczy, jeżeli pani nie ma jakichś objawów, które mogą wskazywać na, powiedzmy, jakąś chorobę psychiczną, to nikt nie będzie nikogo przesłuchiwał.
No tak.
To też jakby tutaj jest...
W kancelarii parafialnej.
Tak, to coś, co się ma dokonać w kancelarii parafialnej przed konkretnym księdzem, który prowadzi ten czas jakby przygotowania, ten protokół. Jeśli pani właśnie uważa, że swoje życie, no to takie fizyczne, biologiczne też jest w porządku, że jest zdrowa, no to tutaj nie ma żadnych problemów, że są w rodzinie, no to oczywiście to boli, ale to nie jest przeszkodą.
Jeszcze jedno pytanie. Czemu rozwodnicy nie mogą chodzić do Komunii Świętej?
No dlatego, że właśnie rozwodnicy to też jakby jest szeroki temat. Dlatego, że nie są właśnie w komunii z Bogiem przez sakrament małżeństwa. Tutaj rzeczywiście musimy rozgraniczyć ludzi, którzy żyją w związkach, nawet bym powiedział, nawet niesakramentalnych, ale czy to są nawet związki cywilne, czy w ogóle nawet niecywilne, po prostu takie życie razem, od tych, którzy żyją razem, gdzie któraś ze stron ma przeszkodę. I no, rzeczywiście no, Kościół nie pozwala na korzystanie w pełni z komunii sakramentalnej ludziom, którzy no właśnie są w tej przeszkodzie, znaczy mają tę przeszkodę, która wynika z poprzedniego związku, lub też mają przeszkodę bycia razem, co znowu jakby można powiedzieć bije w całą naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa, bo Kościół prowadzi i ukazuje życie razem dwojga osób, mężczyzny i kobiety właśnie przez sakrament małżeństwa. Wtedy rzeczywiście ci ludzie mają prawo do wszystkiego i korzystają z tego. Ktoś, kto nie chce z tego skorzystać, no niestety musi ponieść konsekwencje, że z pewnej drogi sakramentalnej też nie można korzystać. Ale wracamy bardzo mocno, bowiem to doświadczenie trochę historii Kościoła pokazuje, że czasami ci ludzie no, byli tak trochę wyklinani z Kościoła. To jest oczywiście ich wybór, ale Bóg nie cofa swojej łaski. Pan Bóg daje swoją łaskę również w inny sposób, nie sakramentalny, czy pozasakramentalny, ci ludzie nie są gorsi.
Tak, ja myślę, że tutaj to jest ważne, żeby to widzieć. No i z drugiej strony też, ja myślę, że w tym pytaniu to też to, co jest jakby istotne, to, że tutaj to nie jest kwestia księdza, który na przykład nie chce, nie wiem, bo często ludzie myślą, że no ksiądz tutaj, ja ktoś tam, a tutaj mnie ksiądz nie rozgrzeszy.
Humor księdza.
Tak, że to jest kwestia humoru księdza, albo że jeden jest bardziej, nazwijmy to, konserwatywny, drugi bardziej liberalny. Często ja się gdzieś tam spotkałem z tym, nie? To jest fałszywe, dlatego że to Bóg, co Bóg złączył, człowiek nie rozdziela. To jest nauka Jezusa, Ewangelia. I Jezus mówi tam, nawet jak ci faryzeusze przychodzą i go wystawiają na próbę, czy przecież Mojżesz gdzieś tam dał taki list rozwodowy, nie? Jezus mówi, od początku tak nie było. To jest ze względu na zatwardziałość twojego serca, tak jest. I to jest cały problem. I teraz, jeżeli moje serce jakby jest zatwardziałe, jest, że ja wiem, co jest dla mnie dobre i złe i teraz ja zrywam świadomie komunię z drugim człowiekiem, z jakiegokolwiek powodu.
Wchodzę
w inny związek, gdzie nie ma komunii, no to jak ja mogę mieć komunię z Bogiem, nie? I tu jest cały problem sakramentu małżeństwa i potem też innych sakramentów, nie? Czy to będzie potem chrzest, kiedy ludzie się na przykład domagają chrztu dziecka bez, właśnie nie mając wiary. Przecież to... I to jest cały problem, nie? Czy w wielu innych sytuacjach, nie?
Tu potrzebna jest właśnie ta droga nawrócenia człowieka, czyli jakby no zwrócenia się ku Panu Bogu. Ja znam taki przypadek, który niedawno spotkałem. Państwa, którzy rzeczywiście żyją w związku niesakramentalnym. Ich to też boli, ale tak się ułożyło w ich życiu, że ten związek zaistniał. Ze sobą są już prawie 20 lat. I to, co mnie zadziwiło tak bardzo pozytywnie, to, że Pan z tego związku jest codziennie na mszy świętej. Oczywiście nie może przystąpić do sakramentu, do komunii świętej, ale jest codziennie na mszy świętej. Tutaj też musimy powiedzieć, że no, Kościół chce też jakby wyjść naprzeciw ludziom, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, by też jakby umożliwić im właśnie kontakt w komunii tutaj pełniejszej. To dotyczy jakby no, wiekowych już, powiedzmy, ludzi, którzy żyją w związku niesakramentalnym, gdzie oni decydują się na życie w tym związku jako brat i siostra, czyli jakby bez współżycia cielesnego i przystępować do sakramentów świętych, czyli do komunii świętej w czasie mszy, czy we mszy świętej, czy do spowiedzi świętej mogą poza swoją jakby parafią. Dlatego, żeby tutaj
nie było zgorszenia.
To jest delikatna sprawa. Są tacy, którzy z tego korzystają, ale to, powtarzam, jest dla małżonków, którzy no, decydują się, że w imię miłości...
Złożą rękojmię tak, w parafii.
Właśnie
przyrzeczenie.
Tak, do Pana Boga decydują się na rezygnację z pewnych rzeczy po to, żeby no właśnie być w relacji do Chrystusa.
Jeszcze tutaj spróbujemy tak szybko odpowiedzieć na pytania. Trzy jeszcze mamy. Chciałbym się spytać, czy z księdzem, który odpowiada na pytania, czyli z księdzem Jackiem, można by było się osobiście spotkać?
Tak, zapraszam. Tutaj ja jestem pracownikiem kurii diecezjalnej i codziennie w ramach duszpasterstwa rodzin posługujemy jako księża, bo nas jest kilku księży. Ja akurat mam dyżury od poniedziałku do piątku, od 9 do 13.30 w Siedlcach za katedrą, w takim budynku centrum charytatywnym. Jest taki wydział duszpasterstwa rodzin. Telefon już wspomnieliśmy, jest na tych folderkach. Również w weekend, w soboty jestem w Siedlanowie, w domu rekolekcyjnym. Myślę, o tym będzie jeszcze okazja, żebyśmy powiedzieli.
No jeszcze mamy trochę czasu,
a w niedzielę, szybko. A w niedzielę w Tarczewie.
No, więc ksiądz Jacek jest dostępny, jest otwarty. Kto chce na osobiście porozmawiać, jest ksiądz Jacek do dyspozycji. Trzeba się tylko umówić. I tu jeszcze raz tutaj odnośnie tej schizofrenii jest to pytanie, to chyba ta sama osoba, więc nie będziecie mieli problemów z zawarciem, znaczy, bo ta, jeżeli osoba jest zdrowa, nawet w rodzinie jest gdzieś tam ten, no to jeżeli po prostu no, wykaże się, że ta osoba jest zdrowa, to nie ma problemów z sakramentem. Co jeśli, teraz drugie, następne pytanie, co jeśli małżeństwo było z powodów finansowych i ta druga osoba jest coraz bardziej odpychająca?
No to bardzo też takie trudne pytanie, które trzeba by było jakby w szczegółach rozpatrywać. To znaczy, no nie wiemy, co to znaczy z powodów finansowych. Znaczy, że co, nie było miłości między nimi.
Że tylko był...
Grosz, że to było... Jeżeli był jakiś warunek, że, nie wiem, przekażę ci jakąś sumę pieniędzy, tylko wyjdź za mnie, to rzeczywiście jest to przeszkoda.
Znaczy, to małżeństwo wtedy jest nieważne od samego początku.
Dlatego, że ono było zawarte właśnie pod przymusem, czy powiedzmy jakimś warunkiem. Natomiast no, trzeba pytać o to, czy rzeczywiście w momencie zaślubin ich relacja do siebie rzeczywiście była taka autentyczna, że ten narzeczony, a później mąż uważał, że ta dziewczyna jest jego rzeczywiście żoną, on dla niej chce żyć. Dla niej chce jakby poświęcić wszystko i odwrotnie ta narzeczona, a później żona to samo czuje. Jeśli tak, to małżeństwo jest ważne. Natomiast jeśli rzeczywiście to było tak jakby po opłotkach gdzieś chodzone, a chodziło o kasę, no to pewnie na odpowiedź na to pytanie wymaga dłuższego wywodu i zapraszam tutaj w ramach czy do duszpasterstwa.
Myślę, że jeszcze, bo chyba widzę, że jeszcze potrzeba jest takich audycji, bo tutaj ktoś nam napisał tak ciepło, że dziękujemy ślicznie, dziękujemy Bogu, że stworzył tę audycję. Więc cieszymy się, że Państwo nas słuchacie. I tu jeszcze no, bardziej taki radykalny też jest głos. Przeczytam go w całości. Przepraszam bardzo, ale moim zdaniem zakaz komunii dla rozwodników nie ma racji bytu. Mam przykład z własnego życia. Znam osobę, która żyje z drugim człowiekiem, mają ślub cywilny. Pierwszy mąż tej kobiety leczy się obecnie w psychiatryku. Pił, bił, a ona jest bardzo szczęśliwa i on też. Powoli zapomina o bólu, a ta kobieta jest bardzo pobożna. Oboje z drugim mężem są po rozwodach i nie ze swej winy. Dlaczego mają cierpieć? Dlaczego?
No, to rzeczywiście mocny głos, ale nauka Kościoła jest właśnie taka. To jest nauka Kościoła, gdzie ludzie, którzy odchodzą ze związku małżeńskiego, wstępując w inne związki, no właśnie no, gubią tę komunię. I to sprawia, że nie mogą być w takiej komunii z Bogiem, o której mówimy sakramentalnej. To jest też pewne prawo Kościoła. Oczywiście pan tutaj, czy tam osoba napisała bardzo radykalnie. To wymaga jakby spokojnego po prostu wytłumaczenia z różnych stron. Tego też pewnie nie dokonamy, ale no to też trzeba pytać. No to gdzie oni, przepraszam, mieli oczy też, kiedy się pobierali? Bo ja jako duszpasterz rodzin, rzeczywiście nie chciałbym teraz w tej wypowiedzi już oceniać tamtych państwa i może też to dużo mocno, za mocno dopowiedziałem, ale nieraz, kiedy widzę narzeczonych, którzy przychodzą do nieraz na poradę, widzę ich dylematy i widzę małżonków, którzy przychodzą, nie wiem, po miesiącu, po roku małżeństwa i widzą w sobie, że jest tyle konfliktu i tak dalej. Zawsze pytam, a co było przed? Gdzie byście mieli oczy? Jak byście patrzyli na siebie? Na co zwracaliście uwagę? I później rzeczywiście jest, no jest ten problem. No, no, nauka Kościoła, mówiąc krótko, idzie w tym kierunku, że jeśli rzeczywiście ludzie rozchodzą się i wstępują w nowe związki, ci ludzie nie mogą przystąpić do sakramentalnej komunii świętej, ale powtarzamy już po raz chyba któryś. Do tych ludzi Pan Bóg przychodzi ze swoją łaską. Jeśli oni pragną Boga, A że tak się złożyło, wstąpili, to już jakby biorą to na swoje sumienie, ale chcą żyć w przyjaźni z Bogiem, chcą być też ludźmi dobrymi, żyjącymi też jakiejś szlachetności. To Pan Bóg ma swoją tutaj drogę dla tych ludzi.
Tak, tak. I poza tym oni dalej mogą być, tak jak tutaj było powiedziane, i dalej mogą być pobożni, się modlić i wiele tysiące różnych rzeczy robić. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że w tej konkretnej sytuacji odchodząc, zachowali się inaczej niż Jezus Chrystus. To trzeba, ja myślę, że to trzeba mieć odwagę, żeby to powiedzieć, że w tym konkretnym momencie na ten jeden raz zeszli z krzyża. I to, okay. i to oczywiście, to potem całe ich życie zostało inaczej ustawione. I teraz Pan Bóg, to nikomu, nie wiadomo jak tam Pan Bóg to, na to, znaczy w sensie my nie mamy władzy tutaj, żeby kogoś osądzać i ten. Natomiast trzeba jasno powiedzieć. I teraz Kościół jako ten, który ma, no jest tym stróżem, tym, który wykłada słowo i który stoi na straży świętości małżeństwa, bo to trzeba jasno powiedzieć. No tutaj, mając ten największy skarb, jakim jest Eucharystia, nie dopuszcza tych ludzi do Eucharystii z tego właśnie względu, że oni w tym momencie pokazali, że Jezus Chrystus się pomylił. I tutaj oczywiście to ja podam, bo tutaj, że tam pił, bił i tak dalej. Ja teraz taki najbardziej ekstremalny przykład podam. Byłem na jednej wizytacji też, już nie będę mówił dokładnie gdzie, z księdzem biskupem. I właśnie też pani pedagog tam w jednej szkole właśnie opowiadała o takiej sytuacji najbardziej ekstremalnej. Nie pytała też, jakby ksiądz biskup tutaj zareagował. Nie? I przypadek był taki, że też mąż alkoholik tam po prostu wyganiał ją z domu, biegał za nią z siekierą i wszyscy sąsiedzi mówili, ty jesteś głupia, odejdź od tego gościa, bo on cię po prostu zarąbie któregoś dnia. Nie? A ona mówiła, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Ja przyrzekłam mu, że ja z nim będę do końca życia, na dobre i na złe. I wszyscy pukali się w głowę, wszyscy się tam patrzyli, sąsiedzi mówili, że ona jest głupia. Nie? Natomiast ta kobieta, i rzeczywiście, no, tragedia niesamowita, bo kiedyś ten mąż się zapił i ją zarąbał. Nie? I po paru latach, kiedy w więzieniu się nawrócił. Nie? To oczywiście, to jest najbardziej ekstremalny przypadek. Ja nikomu tego nie życzę i to jest... I teraz ksiądz biskup bardzo prosto tutaj odpowiedział, też pamiętam, że ja tego nie mogę komuś nakazać. Kiedy do mnie przychodzi kobieta i mówi, że mąż ją bije, czy do konfesjonału, czy indywidualnie, i na przykład to Kościół też dopuszcza separację, ale jeżeli ona mi mówi, że proszę księdza, Jezus Chrystus mi podpowiada, ja wiem, że to jest ta droga, że ja chcę z nim zostać, to ja jej nie mogę powiedzieć, kobieto, nie wygłupiaj się, odejdź, no zwolnij trochę, nie? Bo tutaj, wiesz, no ten krzyż, to wiesz, to dzisiaj on jest nieaktualny, to lepiej może zmienić go trochę, nie? Ja jej tego nie mogę powiedzieć. Jeżeli masz taką wiarę i widzisz, że Jezus Chrystus właśnie tak się zachowuje w tej sytuacji, to idź tą drogą. Niech cię Pan błogosławi, ja powiem. Oczywiście, ja nie mogę jej tego nakazać, że masz tak zrobić. Bo ja nie wiem, co ja bym się w tej sytuacji, ja też nie wiem, jak ja bym się zachował, nie? Ale mówię, jeżeli właśnie na tym polega świętość i dzisiaj właśnie mamy też wielu różnych świętych w Kościele błogosławionych, którzy tą drogą poszli i oni są dla nas wzorem.
Tak, tu trzeba jeszcze dopowiedzieć, że rzeczywiście no, ktoś, kto może na tym etapie nie ma takiej relacji do Chrystusa, a przeżywa taki konflikt w domu, on nie jest, żeby nas tu nikt źle nie zrozumiał, nie jest skazany na to, że on w takim związku ma być. Otóż również teologia podpowiada, że jeśli związek małżeński, nawet sakramentalny, dla kogoś jest zagrożeniem, to znaczy, że któraś ze stron, nie wiem, mąż, na przykład mąż niesie zagrożenie dla żony i dla dzieci, to kobieta w trosce o swoje życie, w trosce o życie swoich dzieci winna szukać miejsca, które będzie dla niej bezpiecznym miejscem. I również to może uczynić w relacji właśnie do Chrystusa, że ona nie chce narażać nikogo.
Tak, tak.
Prawda? Żebyśmy też tutaj zrozumieli, że tu chodzi też jakby o szersze spojrzenie również na to, bo ktoś może nie mieć takiej relacji na tym etapie do Pana Jezusa i on się autentycznie boi. On ma prawo bać się i ma prawo szukać pomocy.
I ma prawo też do separacji w Kościele.
Tak.
Oczywiście, tylko ale też to nie jest norma, nie? To nie jest jakby szczyt, też żebyśmy to dobrze zrozumieli, nie? Że to nie jest szczyt, do którego się dochodzi, tylko to jest pewien, oczywiście, to jest łaska też, nie? To nie jest tak, że ktoś oddaje życie za drugiego, to jest też łaska. Natomiast jeżeli my przeżywamy właściwie sakrament małżeństwa, ja myślę, że jeszcze Agnieszka o tym powie, bo się rozgadaliśmy, zakończy. Czy to jest możliwe w ogóle, ta logika, czy to, o czym my mówimy tutaj, czy to rzeczywiście jest możliwe, że można tracić życie dla drugiego, tak do końca, bez udawania?
Tak, to jest możliwe, ale to trzeba sobie powiedzieć, że jest trudne i Ja spotykam mało małżeństw w takim życiu codziennym, bo to trzeba oddzielić to życie w świecie od tego, kiedy my przyjeżdżamy na rekolekcję do Siedlanowa, bo tam jakby już jeden duch obowiązuje, bo to są ludzie, którzy od jakiegoś czasu się formują, więc tam jest myślenie o życiu, o małżeństwie zupełnie inne. Natomiast to w świecie, ja przyznam się szczerze, bardzo często czuję się odosobniona w swoim myśleniu o życiu, o priorytetach. Ja nie będę ukrywać, że pewne decyzje, jakie na pewnym etapie podjęłam, były skierowane tylko i wyłącznie na rodzinę, żeby rodzina miała matkę w domu, żeby dziecko korzystało ze mnie, a nie z babci. Ja sama chciałam wychowywać córkę i to oczywiście wszystko kosztem też finansów, bo były potworne cięcia w budżecie rodzinnym, ale po 3 latach to widać inwestycje w rodzinę i to jest obumieranie. Dla kobiety, która musi raptem przestać pracować, zająć się tylko domem, to jest satysfakcjonujące, ale jest bardzo trudne i też niezwykle wyczerpujące. Ale w słusznej sprawie się człowiek trudzi i no właśnie, to jest kwestia wyborów, jakich się dokonuje. Trzeba patrzeć troszeczkę, myślę, dalej, głębiej. Dla mnie takie inspirujące są moje jakieś przemyślenia z dzieciństwa, kiedy na przykład moi rodzice pracowali. Oczywiście ja tutaj nie chcę uogólniać, bo moja sytuacja jest indywidualna, wyjątkowa. Ja tak traktuję swoje życie. Nikt nie musi żyć tak, jak ja chcę żyć. Tylko ja odczytuję to jak swoją drogę małżeńską, że to jest właśnie... I tak samo z drugiej strony to działa. Mój mąż, który musi więcej pracować, bardziej pomysłami tryskać, zarywać często noce, ale to jest dla rodziny, żeby rodzina miała właściwe priorytety, to wtedy będzie szczęśliwa i my się tego uczymy w Siedlanowie, jakby przyjeżdżając już od wielu lat na rekolekcje dla małżeństw. Spotykamy mnóstwo par małżeńskich, które mają problemy dużo większe niż niejedna osoba, która teraz słucha audycji. I tam jakby wszyscy dostajemy taki zastrzyk takiej Bożej mocy. Ja za każdym razem na nowo jakby we mnie wiara taka żywa odżywa, że Bóg jest żywy, realny, że działa tu i teraz, przez słowo, przez ludzi, przez sytuacje, które mnie spotykają na co dzień. I jakby tego umocnienia dla swoich takich niecodziennych wyborów potrzebuję i tam to dostaję.
No właśnie tą drogę sakramentalności małżeństwa rozwijamy w Kościele. Kościół jest tą rodziną, która pomaga jakby na nowo odkrywać sakrament małżeństwa, ale również oczywiście jest wiele też innych dróg, które pomagają tutaj dla osób, które żyją w kryzysie, czy też przeżywają jakieś kryzysy. Kieruję zaproszenie, drodzy Państwo, szukajcie pomocy w swoich parafiach, przez księży. W każdym dekanacie jest poradnia rodzinna. Dzisiaj nie jest problem, by nawiązać kontakt, czy grupa psychologów, czy również tutaj nasze duszpasterstwo w ramach poradni przy kurii biskupiej służy swoją pomocą. Jedną z form takiej pomocy też już są tutaj wspomniane rekolekcje dla małżeństw, w ogóle dla dorosłych. Ja zachęcam Państwa, również z księdzem Andrzejem Żelazą i z innymi księżmi, którzy pomagają w Siedlanowie, do udziału w tych rekolekcjach. Informacje szczegółowe są dostępne na stronie internetowej www.wodażywa.pl, jak również też informacje, które są zawarte na tych folderkach. To jest czas inwestowania właśnie w siebie przez odkrywanie sakramentalności małżeństwa. Bo tak naprawdę rekolekcje w Siedlanowie mają ten kierunek. Po pierwsze, słuchanie Bożego Słowa, przyjmowanie sakramentów świętych i dzielenie się wspólnotą, dzielenie się doświadczeniami, które ci ludzie wnoszą. Gorąco zachęcam, żeby szukać pomocy, bo dzisiaj jest wiele też sił zła, które biją w małżeństwo. Konkretnie nawet, powiem, zły duch bije w małżeństwo i to bardzo bije. I dlatego potrzeba takiej pomocy. Jedną z dróg niewątpliwie jest Siedlanów. I jedną też z dróg jest również wchodzenie jakby w zamysł, czym jest chrześcijaństwo poprzez katechezy księdza biskupa, chrzest w życiu misji Kościoła. światła, by zobaczyć, no kim jesteśmy, czym jest wiara, jak się dać Panu Bogu poprowadzić. Zachęcam szczególnie też do Siedlanowa.
Niestety dobrze nam się rozmawia i wybaczcie Państwo, że bo tu jeszcze jest kilka pytań, no już nie zdążymy dzisiaj na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że te pytania też pokazują, że jest zapotrzebowanie na tego typu tematy, więc ja myślę, że jeszcze będzie jakaś środa, że też wspólnie tu z księdzem Jackiem i z innymi, z jego gośćmi będziemy dalej kontynuować te tematy. A teraz na koniec powierzmy w modlitwie wszystkie rodziny z naszej diecezji, tych wszystkich Państwa, którzy słuchali, tych wszystkich, którzy mają trudności, problemy, wszystkich narzeczonych, którzy przygotowują się do małżeństwa, aby ta rzeczywiście droga była dla nich piękna, szczęśliwa i żeby na tej drodze widzieli Chrystusa, który nigdy ich nie opuszcza.
Uczynimy to przez modlitwę do Matki Bożej, Królowej Rodzin, Pani Parczewskiej. Ciesząc się Twoją wielowiekową obecnością pośród nas, prosimy Cię, Maryjo, uproś u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, dla naszych rodzin dar żywej wiary, ufnej nadziei i wiernej miłości. Pomóż młodym ludziom rozeznać drogę powołania, a narzeczonym dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Umocnij swoimi darami wszystkie małżeństwa. Weź w swą opiekę małżonków przeżywających kryzys, by z wiarą stanęli pod krzyżem i na nowo podjęli ślubowaną miłość, wierność i uczciwość. Zachowaj w nas, Boże, życie otrzymane na chrzcie świętym. Spraw, abyśmy zawsze mieli szacunek do ludzkiego życia i bronili go od poczęcia do naturalnej śmierci. Królowo rodzin, czuwaj nad wszystkimi rodzinami. Ześlij łaski, o które prosimy. Chroń nas od złej przygody teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen. Amen.
Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za uwagę, za to, że byliście z nami. Audycję prowadził ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Jacek Sereda i
Agnieszka Pasztor.
Pobłogosławimy wszystkich na dobrą noc i na ten czas odkrywania miłości, żeby te wszystkie nasze rodziny, zwłaszcza te, które mają trudności, żeby widziały Chrystusa, który do nich przychodzi, który jest zawsze z nimi do końca, na dobre i na złe.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze z wami. Amen. Amen.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.